Staram się wytłumaczyć brodaczowi, że jeśli schowa pistolet do kabury, wyjdzie mu to tylko na dobre. Nam obu. Pod lufą wycelowanego w głowę pistoletu trudno wymyślić opowiadanie. Ale facet jest uparty. W tym kraju, wyjaśnia, jeśli czegoś chcesz, musisz się tego domagać siłą. Jest nowym imigrantem, przybył tu niedawno ze Szwecji. W Szwecji jest zupełnie inaczej. Tam, jeśli się czegoś chce, prosi się grzecznie i na ogół dostaje się to. Tymczasem w rozpalonym i dusznym Lewancie to nie tak. Tydzień wystarcza, żeby zrozumieć, jak to tutaj działa, albo lepiej, jak to nie działa. Palestyńczycy prosili ładnie o państwo. Dostali? Francy dostali. A przeszli do wysadzania w powietrze dzieci w autobusach i nagle zaczęto ich słuchać. Osadnicy chcieli, żeby ich dopuścić do dialogu. Zostali dopuszczeni? Ni cholery. Zaczęli się bić, polali trochę wrzącym olejem straż graniczną i nagle zaczęto wychodzić im naprzeciw. Ten kraj rozumie tylko siłę. I wszystko jedno, czy chodzi o politykę, ekonomię, czy miejsce do parkowania. Tylko siłę tu rozumiemy.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba.
I z tej strony Dominika.
No i dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach. Mieliśmy kilka różnych koncepcji na ten odcinek. Ostateczna się wyklarowała dzisiaj, przed nagrywaniem. I będziemy trochę mówić o konflikcie izraelsko-palestyńskim.
W kontekście właśnie literatury. Była taka prośba od jednej z naszych czytelniczek na Facebooku, żeby poruszyć właśnie temat konfliktu w literaturze i musimy przyznać, że nas to całkiem zainspirowało.
No nie będzie to wyczerpujące, bo pierwotna koncepcja, tak jak mówiliśmy, była inna, więc jeszcze pewnie wrócimy do konfliktu w literaturze i w książkach, ale chcemy przedstawić cztery pozycje.
I to będą pozycje nieprzypadkowe, tylko z jakichś powodów wyjątkowo bliskie naszym serduszkom, tak to powiem.
Cytat, od którego zaczęliśmy, to jest oczywiście cytat z Edgara Kereta.
Ciekawe, czy ktoś się rozpoznał.
A z czego to jest cytat?
To jest cytat z opowiadania Nagle pukanie do drzwi, chyba mojego ulubionego opowiadania Edgara Kereta. Keret to jest postać absolutnie dla mnie wyjątkowa. Edgar Keret to jest nie tylko pisarz krótkiej formy, ale też poeta, felietonista, napisał również, współnapisał właściwie scenariusz, pisał musicale, brał udział w tworzeniu komiksów, programów satyrycznych, jest dzisiaj tak naprawdę możemy powiedzieć gwiazdą w Izraelu. Od 91 roku zaczął tworzyć swoje opowiadania, czyli możemy powiedzieć, że no, trochę już pisze. I to, co cechuje, charakteryzuje jego styl, który oczywiście się zmieniał przez lata, to taka trochę surrealna rzeczywistość. To znaczy w pewnym sensie wszystko jest racjonalne, rzeczywiste i prawdziwe, ale tak naprawdę nagle wchodzi jakiś element magiczny. Taki jakaś ironia, coś kompletnie odjechanego, coś kosmicznego i bardzo mi się to podoba. To jest takie dodawanie elementu magicznego rzeczywistości.
Ja w ogóle chciałem teraz zauważyć, że Keret pisze od 91, on już najmłodszy nie jest, a ja cały czas jak go widzę w swojej głowie, to widzę dalej tego młodego pisarza, który siedzi. Czas płynie nieubłaganie.
Niestety, dla nas wszystkich.
No tak, no ale ty w ogóle jesteś specjalistką od Kereta przecież.
Oj, to dużo powiedziane. Ja byłam bardziej specjalistką od Kereta chyba niż jestem nadal, ale Keret ma wyjątkowo szczególne miejsce w moim sercu, ponieważ o Kerecie napisałam moją pracę licencjacką, a właściwie to o obrazie społeczeństwa izraelskiego właśnie w opowiadaniach Edgara Kereta, co oznacza, że potem przez parę lat nie mogłam patrzeć już na Kereta i do niego zaglądać, bo kiedy z czegoś, co się bardzo kocha, nagle przekuwa się to w pracę i trzeba nad tym siedzieć, bo trzeba, i poznać wszystko na wskroś i na wylot, to potem przez chwilę się ma takie dreszcze, jak ktoś wspomina to nazwisko i te opowiadania, ale już mi przeszło.
Jak ma, na szczęście nigdy nie pisałem poważnej pracy z literatury.
No właśnie, to dobrze. To jest jak z ustawieniem sobie ulubionej piosenki na budzik i potem już ona przestaje być ulubiona.
Tak, popełniłem ten błąd. No tak, no ale jak ten Keret opisuje to społeczeństwo?
Keret opisuje to społeczeństwo w sposób ciekawy. On głównie się skupia na młodych ludziach, czy właściwie te tomy opowiadań, na których chciałabym się skupić, one są do dostania w Polsce. Jest ich w sumie 8. Ja do momentu, kiedy pisałam licencjat, było ich 7 i właśnie na tych 7 się skupiałam. I one właściwie w dużej mierze opierają się na takich historiach dorastającego młodego człowieka. Keret zresztą wspominał niejednokrotnie, że często odwoływał się do jakichś wspomnień własnych albo swoich przyjaciół, znajomych, historii, które gdzieś zasłyszał i go zainspirowały. Oczywiście nie wszystkie, ale wiele z nich. Wiele z nich odnosi się też w jakimś stopniu do konfliktu, ale nigdy bezpośrednio. I co jest ciekawe, on raczej podchodzi z takiej ludzkiej strony. Mówi o tym, jakie na przykład ludzie mają traumy po byciu w armii, jak konflikty wpływają na ich życie, że kogoś stracili, jak radzą sobie z żałobą. Taka ludzka strona i perspektywa ta serca jest najważniejsza. Ona jest kluczem do wszystkiego i zresztą, jak Keret często podkreśla, to miłość kręci światem i ona jest właściwie taką osią opowiadań. A jeśli nie miłość, byście się zapytali, to co innego? No to sytuacja ludzka i właściwie, tak jak powiedziałam, ta perspektywa nie od strony armii, krajów, konfliktów, tylko od jednostki. I mam tutaj dla Was jeszcze jeden cytat, którym się chciałam posłużyć. Zaczynam od nowa. Pewien człowiek siedzi sam w pokoju. Jest samotny. Jest pisarzem. Chce napisać opowiadanie. Dużo czasu upłynęło, odkąd napisał swoje ostatnie opowiadanie i tęskni. Tęskni do takiego poczucia stwarzania czegoś z tego, co jest. Tak, czegoś z tego, co jest, bo coś z niczego to jest wtedy, kiedy całkowicie coś wymyślamy. To niewiele warte i też nie taka znowu sztuka. Ale coś z tego, co jest, to wtedy, kiedy odkrywasz coś, co przez cały czas w tobie istniało. Odkrywasz to w trakcie stawania się, które nigdy dotąd się nie stało. Człowiek postanawia napisać opowiadanie o tej sytuacji. Nie o sytuacji politycznej i też nie o sytuacji społecznej. Postanawia napisać opowiadanie o sytuacji ludzkiej. O sytuacji ludzkiej, takiej, jaka jawi mu się w tej chwili. Ale żadne opowiadanie nie przychodzi. Bo sytuacja ludzka, taka, jaka jawi mu się w tej chwili, nie jest widać warta opowiadania.
No, a podziel się anegdotką.
Anegdotką? Powinnam? Anegdotka z Edgarem Keretem jest taka, że kiedy już napisałam mój licencjat, tak się złożyło, że Keret przyjechał do Krakowa na targi książki i oczywiście wybrałam się tam z moim licencjatem, drżącymi rękami go niosąc, i jak skończyła się rozmowa z nim i był ten moment na autografy i podpisy i była wreszcie moja kolej, no to podeszłam do niego i upuściłam ten licencjat chyba 3 razy po drodze, taka byłam przejęta, ale w końcu udało mi się mu go wręczyć, pokazać i wytłumaczyć, że ja pisałam o panu licencjat i o pana opowiadaniach, i on się zachwycił tym absolutnie i na pierwszej stronie mojej pracy licencjackiej narysował mi taki mały komiks z taką postacią, która trzyma karteczkę, na której jest po angielsku napisane: dziękuję, że myślisz o moich opowiadaniach po polsku.
Może wrzucimy zdjęcia?
Może wrzucimy, zobaczymy.
No ja też mam anegdotkę z autografem, ale ona jest trochę inna, bo następny pisarz, o którym będziemy mówić, to jest polski pisarz i jest to Paweł Smoleński, polski reportażysta. I ja mam z nim anegdotkę taką, że zostałem zaproszony przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie do poprowadzenia spotkania autorskiego, na którym Paweł Smoleński promował swoją nową książkę Wnuki Jozuego. I tą książkę tutaj przy sobie mam. My wam trochę szeleścimy kartkami, no bo oczywiście...
No odcinek o książkach, no nie żartujmy. No,
nie rozmawiamy o literaturze bez literatury. I mam autografik od Pawła Smoleńskiego z wielkim podziękowaniem za miłe spotkanie. Paweł Smoleński. Paweł Smoleński mi towarzyszy właściwie od kiedy się zacząłem interesować Bliskim Wschodem i Izraelem. Czytałem jego Izrael już nie frunie, Arab strzela, żyd się cieszy. Czytałem mniej udane Oczy zasypane piaskiem, które mi się no, nie podobały, dlatego że moim zdaniem były wtórne. I mam wrażenie, że czytałem te historie w poprzednich tomach, ale strasznie mi się podobały te Wnuki Jozuego. Wnuki Jozuego skupiają się na osadnikach, którzy mieszkają na zachodnim brzegu, na terytoriach, które miały być państwem palestyńskim. I on oczywiście też z tymi osadnikami rozmawia. I rozmawia z osadnikami, którzy są bardziej nacjonalistycznie nastawieni, mniej nacjonalistycznie nastawieni. Przedstawia historię osadnictwa w XX wieku. Właściwie jest to spore kompendium informacji, a przy tym no, wciąga się to właściwie w dwa wieczory. Bo raz, dwa się to łyka. No i Paweł Smoleński pięknie operuje językiem. No, nie można się nudzić.
Te ze wszystkich reportaży Smoleńskiego te podobają ci się najbardziej?
Nie wiem, czy te akurat, ale no te, z tymi jest mi teraz najświeżej, że tak powiem, więc w tym momencie tak. Chociaż mam pewne zarzuty co do Pawła Smoleńskiego i to jest na okładce, to wydało wydawnictwo Czarne, na okładce napisali, że Paweł Smoleński po raz kolejny imponuje bezstronnością, ale czasami wydaje mi się, że to jest trochę markowana bezstronność. Że jednak Smoleński trochę stoi po tej stronie izraelskiej.
A jest jakaś historia z książki, która najbardziej ci się podobała albo najbardziej ci zapadła w pamięć?
Nie ma takiej pojedynczej historii, ale rabin Froman jest tutaj opisywany na przykład. Rabin, który walczył też o prawa Palestyńczyków. I też bardzo istotną częścią tej historii jest Meir Kahane. Meir Kahane to jest rabin ultranacjonalistyczny, który założył partię, która właściwie jest chyba jedyną żydowską partią, która kiedykolwiek w Izraelu została zdelegalizowana i uznana za organizację terrorystyczną. Warto to przeczytać, naprawdę.
Super. To idziemy dalej. Święta Ziemia, opowieści z Izraela i Palestyny Marcina Gutowskiego. To jest reportaż, który ja wybrałam, który również mam z dedykacją. Mamy dzisiaj urodzaj dedykacji ze spotkania z jednej z edycji Dni Izraela w Krakowie, kiedy było spotkanie z panem Marcinem Gutowskim. Napisał mi pani Dominice z trójkowymi pozdrowieniami i nadzieją, że wzbudzi tęsknotę. Także piękna dedykacja. Marcin Gutowski to jeden z byłych dziennikarzy Trójki, reporter, reportażysta, przez wiele, wiele lat był związany z programem Trzecim Polskiego Radia do 2017 roku. Od tego momentu jest związany z telewizją TVN. I on był wielokrotnie przez lata korespondentem właśnie z Izraela, z Palestyny i relacjonował dla polskich radiosłuchaczy różne wydarzenia, które tam miały miejsce. I napisał taką książkę, która muszę powiedzieć, że jest... Myślę, że ona jest świetna nawet dla kogoś, kto nie ma zupełnie bladego pojęcia o konflikcie, o Izraelu, o Palestynie i w ogóle o tym, co się tam dzieje. Jest bardzo dobrze do tego przygotowana ze względu na to, że ma zarówno z tyłu takie drobne kalendarium najważniejszych wydarzeń, ma słowniczek najważniejszych pojęć, ma trochę zdjęć, także jest tak okraszona fajnie różnymi fotografiami i ma mapę Izraela i Palestyny. I fajnie jest podzielona, że nie ma rozdziałów jako takich, tylko jest podzielona terytorialnie, możemy powiedzieć. I przedstawia historię znowu z punktu widzenia jednostki, z punktu widzenia ludzi, w różnych częściach Izraela czy Palestyny, którzy żyją w różnych warunkach, zmagają się z różnymi problemami. I tak mamy opowieści z Jerozolimy po stronie żydowskiej, jak i z Jerozolimy po stronie arabskiej, palestyńskiej.
To już Al-Quds.
A no tak się właśnie to nazywa tutaj. W książce jest napisane, jest raz jest Jerusalem, a drugi raz jest Al-Quds. Są terytoria zależne, są historie Beduinów z pustyni Negev, są historie z Wybrzeża i z Galilei. Także jest to bardzo fajnie zorganizowana książka i wiele różnych perspektyw i wiele różnych punktów widzenia. Mnie się fajnie ją czytało, bardzo mi się podobała. Mam jedno zastrzeżenie właściwie, którego nie mogę nie wspomnieć, które jest takie, że dosyć powoli sączy się akcja w niej i właściwie ona jest taka spokojna, powolna, tu nie ma żadnych wartkich wydarzeń, nic nie trzyma w napięciu. Nie mówię, że musi tak być w każdej książce, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś był kiedyś w Izraelu czy w Palestynie i wie, jak tam jest, kiedy się idzie po ulicy i właściwie jest się bombardowanym bodźcami. Samochody trąbią, wszyscy szybko jeżdżą, ludzie krzyczą, sprzedają rzeczy na targu, pachnie wszystko, jest wszystkiego tak dużo i to, te wszystkie doznania są niezwykle intensywne, to ta książka tego nie oddaje, bo ona jest taka wyważona i powolna. I mnie to trochę nie pasuje. Dla mnie to był trochę taki dysonans.
Przecież moim zdaniem, mimo tej całej gonitwy jerozolimskiej, trochę jest tego powolnego życia tam. Czas spędzany przy szyszy, kawie, herbacie.
No tak, albo szabat. No owszem, ale to nie jest każdy dzień. To jest wyjątkowy dzień. Dzień od czasu do czasu. I gdyby były różne rytmy w różnych rozdziałach, na różnych tych terenach, to bym się zgodziła jak najbardziej, ale ona jest trochę cała taka jakby, nie, że pisze tą książkę i ktoś, kto tam jest teraz i my czytamy jego wrażenia, tylko ktoś, kto już wrócił i sobie wspomina, siedząc wieczorem przy kominku i opowiada ze swadą. I to trochę nie do końca jest to, czego ja szukałam. Ale nie mówię, że to jest złe i że każdemu musi się nie podobać. Zachęcam was, żebyście sami przeczytali, sprawdzili, jak wam przypadnie do gustu.
No i ja mam ostatnią pozycję i to jest pozycja bez dedykacji. No jest to niedożałowane, ale tej dedykacji już nie będzie. Niestety.
Werble.
Jest to zbiór esejów i felietonów Amosa Oza. Nazywa się Czarownik swojego plemienia. W Polsce wydany w 2010 roku. No Amos Oz właśnie jest mistrzem takiej powolnej prozy.
To prawda.
Gdzie czytałem jego Spokój doskonały, bardzo mi się podobał.
Jest doskonale spokojny.
No mi się podobał, wiem, że tobie się nie podobał. I tam właśnie akcja się toczy tak powoli. Czy jeszcze w jego powieści takiej Nie mów noc. Tam też wszystko się toczy powoli. No ale ja chcę polecić Czarownika swojego plemienia. I to nie jest proza. To nie jest fikcja przede wszystkim. To jest zbiór esejów Amosa Oza z jego działalności jako aktywisty pokojowego, trochę wspomnień żołnierskich. Jest tutaj na przykład relacja z udziału w konferencji pokojowej w Jordanii w 2003 roku w ramach tak zwanej inicjatywy genewskiej, kiedy delegacje żydowskie razem z palestyńskimi opracowały plan pokojowy, który nigdy nie został zaakceptowany przez izraelski rząd. W ogóle kwestia tych planów pokojowych, które gdzieś upadły, bo nie zostały zaakceptowane, były inicjatywami, powiedzmy, nieformalnymi. No o tym moglibyśmy kiedyś porozmawiać. Ale jeśli chodzi o Oza, no to właśnie najbardziej mi się tutaj podoba w tym Czarowniku ta relacja. On dużo mówi o syjonizmie, on opowiada o Shalom Achshav, jak powstawało, w którym on działał od samego swojego początku przecież. Właściwie zakładał Shalom Achshav. Nawet opowiada tutaj trochę o sobie, ale nigdy nie opowiada o sobie bez Izraela i bez... I jak mówi o Izraelu, to nie mówi nigdy o Izraelu bez Palestyńczyków. Oz też nie tworzy jakiejś fikcyjnej wizji tej działalności pokojowej, w której pomija całkowicie dążenia Izraela do przetrwania. On ładnie kreśli w pewnym miejscu różnicę między izraelskimi gołębiami, czyli osobami, które chcą walczyć o pokój, amerykańskimi gołębiami z czasów wojny wietnamskiej, gdzie amerykańscy gołębie mówili wprost, że wojna w Wietnamie jest zła, należy się z niej wycofać, to izraelscy gołębie nie mówią, że wojna jest zła sama w sobie. Oni mówią, że dążenia Izraela do przetrwania są jakby istotne i nie możemy ich pomijać. Nie jesteśmy pacyfistami. Ale uważamy, że wojna jest prowadzona w bezsensowny sposób. I w ogóle negocjacje są prowadzone w bezsensowny sposób. I można je zrobić inaczej. I tutaj mam dwa cytaty też, którymi bym się bardzo chciał posłużyć. I to są cytaty z noty autobiograficznej, którą oprawiony jest ten tekst. Pierwszy cytat brzmi: dwa razy w 1967 roku ze zwycięskimi wojskami pancernymi na pustyni Synaj i w 1973 roku pośród płonących czołgów na wzgórze Golan na własne oczy widziałem, że dla słabych i martwych nie ma nadziei, a silni i triumfujący mają jej tylko niewiele. No i ten cytat, który chyba najbardziej mnie z tej noty autobiograficznej poruszył i wydaje mi się, że on jest uniwersalny. On tutaj pisze o Izraelu i o Palestyńczykach, ale wydaje mi się, że można go odnieść do konfliktów też w naszym życiu, do tych, które oglądamy, do tego, co widzimy na co dzień w mediach. I brzmi to tak. Piszę artykuły i eseje, w których nawołuję do kompromisu, nie opartego ani na zasadach, ani nawet na sprawiedliwości, między Żydami izraelskimi a Arabami palestyńskimi. Ponieważ widziałem, że kto szuka absolutnej sprawiedliwości, ten szuka śmierci. Mocne, nie?
No, mocne, mocne. Wiesz, co jeszcze tak mi przyszło teraz do głowy o tych naszych czterech autorach o konflikcie, że właściwie w żadnej z książek, o których mówiliśmy, nie ma opisanego konfliktu, kiedy on się dzieje, jako takiego fizycznego konfliktu.
Reportażu z wojny po prostu.
W sensie tak, nie ma tu reportażu z wojny i właściwie nawet trudno znaleźć taki moment, kiedy ktokolwiek pokazuje dwie strony konfliktu, które stoją naprzeciwko siebie i się kłócą, dyskutują, tylko ten konflikt za każdym razem jest przedstawiany jednostronnie i potem to jest, następuje jedno po drugim, to znaczy jest opisana strona X, strona Y, taki punkt widzenia. Tak robi Gutowski, tak robi Keret. Wydaje mi się, że Oz robi podobnie.
Właśnie się z tą nie zgodzę. Bo Oz przede wszystkim też trochę tutaj się odnosi do tego, co on widział na liniach frontu, ale ten tekst, o którym ja tutaj mówiłem, to o porozumieniu, porozumienie przypartych do muru, to jest relacja bezpośrednio z konferencji pokojowej.
Tak,
on
no właśnie.
On relacjonuje bezpośrednio, jak oni się kłócą, jak oni ze sobą dyskutują i jak bardzo zszokowani byli szwajcarscy obserwatorzy tej dyskusji. I ciekawą rzecz, którą on tutaj też mówi, to, że z Palestyńczykami to jest trochę jak nieudane małżeństwo, ale jednak małżeństwo. Oni się kłócą, ale się znają. I że jeżeli kiedyś dojdzie do rozmów między Izraelczykami i Syryjczykami, to już tak nie będzie. Tam już będą poważne twarze, nie będzie żartów, nie będzie poklepywania się po plecach i kłótni nawzajem. Będą poważne twarze i poważne dyskusje, bo oni się tak dobrze już nie znają. Jak z Palestyńczykami.
Znaczy wielu Izraelczyków też tak mówi, że Izraelczycy, Żydzi i Arabowie, że oni się kłócą ze sobą, że to jest, czy Izraelczycy i Palestyńczycy kłócą się ze sobą, ale że właśnie to jest jak w rodzinie, że czasami trzeba się pokłócić, żeby potem było dobrze. No tylko to jest kwestia bardzo względna, kiedy jest to dobrze. Ale też to, co posłużyłeś się przykładem, że to jest wciąż, to są rozmowy u Oza z konferencją pokojowej, czyli to już są dyskusje mające na celu doprowadzenie do pokoju, a nie sam konflikt jako taki. Więc wydaje mi się, że jest to ciekawe. Taka trochę ironia losu, że wybraliśmy sobie książki do rozmowy o konflikcie, ale właściwie bezpośrednio nie serwujemy tego konfliktu. Właściwie podoba mi się to.
Ale też myślę teraz o jednym. Nie oddaliśmy trochę głosu Palestyńczykom, więc będziemy musieli do tego tematu wrócić. No i tutaj ja obiecuję, że będzie druga część tego odcinka.
Tak.
I oddamy głos Palestyńczykom, Arabom.
To be continued. Tak powinniśmy zakończyć. Będzie kontynuowane.
No. Jeśli podobał wam się ten odcinek, to polubcie nas, dajcie nam znać, napiszcie do nas na kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl. Jak się wam nie podobał, też dajcie znać oczywiście. No a jeśli uważacie, że to, co tworzymy, że nasze treści są wartościowe, to wejdźcie na Patronite, a możecie nam rzucić jakąś piątkę.
Zapraszamy.
No i co? No i do usłyszenia za tydzień.
Dokładnie, do usłyszenia. Cześć.